proszę. A powiedz coś na próbę.
Dzień dobry, Adam Alzer.
Dzień dobry, Paweł Sulik. Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Kolejny odcinek cyklicznego cotygodniowego podcastu, który dzięki uprzejmości Radia Tok FM Państwo, mam nadzieję, konsekwentnie słuchają. Dziś jeszcze jesteśmy tuż po, tak naprawdę, nagrywając dzisiejszy podcast, decyzji premiera, że na cmentarze nie idziemy, cmentarze będą zamknięte, to będziemy powtarzali Państwu ciągle. Co jest oczywiście okazją do tego, żeby się na te cmentarze wybrać. Jak? No właśnie, w sensie mentalnym, razem z podcastem Radia Tok FM, który nazywa się Lechistan. Ja od razu przypomnę Państwu nasz adres, lechistan@tok.fm. Głównym tematem dzisiejszego naszego podcastu jest właśnie wyprawa, gdzie?
Na cmentarze?
Tak. Przygotowaliśmy dla Państwa taki krótki, celem umieszczenia może w internecie, w celach promocyjnych, ale taki krótki wstęp, zanim główny temat padnie, brzmi on tak, i Państwo to ocenią, czy to jest po wysłuchaniu podcastu słuszne, czy też nie. Gdzie spotkamy azerbejdżańskiego księcia lub pierwszego tłumacza Koranu, albo tureckiego arystokratę, który pracował jako kaskader? Gdzie spotkamy ofiarę nieodwzajemnionej miłości do pewnej celebrytki? Gdzie Maria Konopnicka w środku nocy usłyszała z ust kościstego starca Allah Akbar na istniejących w Polsce muzułmańskich cmentarzach?
Bardziej... To wymyślił Paweł, proszę Państwa, jest to bardzo piękne, tylko chwytliwe. Rzekomego tłumacza Koranu, jak Państwo zaraz zobaczą.
A o tym później.
I pani Jadwiga by się obraziła, że nazywam ją celebrytką.
Szczegóły wkrótce.
Tak.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19:00.
Tak, czyli dzisiaj o cmentarzach, ze względu na święto, pokażemy Państwu, że stanowią one integralną część polskiej literatury, więc trochę dzisiaj Państwu poczytamy, kultury generalnie, wspólnej naszej historii, gdzie leżą ważne postacie i nie tylko Tatarzy litewscy, ale też, że to jest dziedzictwo naszych związków z Rosją, tak? Co może nie brzmi najlepiej. Tutaj drobna, zacznijmy od tak zwanych ogłoszeń duszpasterskich. Chciałbym tylko powiedzieć, że w poprzednim podcaście mówiliśmy o poetach niemieckich ze Śląska i zdałem sobie sprawę, że wypadałoby jednak wspierając Heimaty, tak teraz mówię żartobliwie, proszę Państwa, to jest autoironia, czyli małe ojczyzny, wspomnieć, że Daniel Kaspar, o którym Państwu opowiadaliśmy, przypominam, Roxolana, słynna Hürrem z Rohatynia, najpotężniejsza Ukrainka, ale z korony w dziejach świata, o której pisał Daniel Kaspar, pochodził z Niemczy, bo mówiłem, że z okolic Brzega, ale lepiej, to było księstwo brzeskie rzeczywiście, ale chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że był z Niemczy i Paweł wspominał wtedy o Angelusie, więc Angelus też napisał, też wybitny poeta, jego nagroda jest we Wrocławiu, literacka, Europy Środkowej, napisał takie dzieło Türkenschrift von den Ursachen der türkischen Überzeichnung i napisał to w czasie wojny habsbursko-osmańskiej 63-64, można go nazwać konwertytą neofitą, ponieważ przeszedł wcześniej z protestantyzmu na katolicyzm i bardzo chciał się pokazać, że on jako nowy rzymski katolik jest bardzo krytyczny wobec...
Świętszy od papieża.
Dokładnie. Natomiast tak, dzisiaj w Polsce mamy 6 odrębnych cmentarzy muzułmańskich, 4 działające. Na Białorusi dla porównania jest 25, 13 działa, 7 na Litwie, wszystkie działają. Bo jak Państwo wiedzą, oczywiście już o tym mówiliśmy, jak mówiliśmy o meczetach, no jest to jedna przestrzeń kulturowa. Jeden z bardzo takich niesamowitych cmentarzy jest w miejscowości Sorok Tatary, tak jak Kirgiz, stąd mają Państwo od Kyrk o 40, Sorok 40 pod Wilnem. Groby znajdziemy z datami z XVII wieku, najstarsze w I Rzeczpospolitej. I uważa się, że ten cmentarz był inspiracją dla Słowackiego, gdzie, proszę, którego proszę Państwa już kiedyś cytowaliśmy w kontekście Beniowskiego, ale przypomnijmy, bo to jest naprawdę znakomita poezja, i groby z dawnym Koranu napisem, kamienie z ziemi tak podniosły grzbiety, jakby wstawały na sąd przed Eblisem, chodzi o szatana. Wszystkie na słońce obrócone wschodnie, o wschodzie błyszczą strawy jak pochodnie, w powietrzu smutny półksiężyc blaszany, do nieba zda się wznosić srebrne ręce, za grobowcami prosząc, co spod ściany meczetu, jak pochodnie jarzące, palą się ogniem od pana nad pany, o jego życiu i ranach i męcy, i o tym, jak z ludzi był najkrwawszy, pierwszy raz głucho w ziemi usłyszawszy, każdy z tych liter nieznajomych z głoska, zda się ten kamień coraz bardziej wyrywać, i tak dalej, jeśli to prawda, rodzicielko boska, o co chodzi? Tutaj, przypominam Państwu, to jest motyw, gdzie okazuje się, że Matka Boska jest nad meczetem i chroni mizar oraz meczet. Ale Matka Boska, każdy muzułmanin powiedzieć stop, nie boska, ale wszystko pozostałe bierzemy, bo Miriam jest bardzo ważny, tak?
Błyskotliwy koncept teologiczny.
Tak, no i mamy tam dalej nad muzułmańskim cmentarzem, ty stoisz i słuchasz sosen smętnego hałasu, a złotą z twych rąk rosą kwiaty poisz, aż groby życie płaczącej czasu. Ty spokojnością swoją uspokoisz, jak smutny obóz kamiennych namiotów, ten smutny cmentarz bez bram i bez płotów. No i niestety niektóre te cmentarze tak wyglądają, niektóre są zadbane, niektóre nie ma, tak, bo było więcej znacznie tych cmentarzy, ale...
Ale to przeczytałeś fragmenty Beniowskiego.
Beniowskiego, tak, mówiłem o tym. Beniowski, Słowacki właśnie, który był związany też z winem.
Droga młodzieży, jak tak chodzicie po ulicach, to zacytuję Gombrowicza, że Słowacki wielkim poetą był.
To daliśmy Państwu dowód na to, że wielkim poetą był. Więc ruszamy na Podlasie, zaczniemy od Podlasia Północnego i mamy tam Bochoniki, gdzie jest meczet i gdzie jest też największy cmentarz tatarski w Polsce. Nie ma tam jakichś wielkich postaci, przepraszam, niech nikt się nie obrazi, pochowanych, ale nazwiska są z wielkich rodzin tatarskich. Na przykład z rodziny Sulkiewiczów, o których wielokrotnie Państwo słyszeli w naszym podcaście. Przypomnijmy, Aleksander Sulkiewicz, będzie dzisiaj o nim prawa ręka marszałka Piłsudskiego, jeden z liderów PPS-u, jeden z najbliższych przyjaciół Piłsudskiego. Na przykład Maciej Sulkiewicz, premier Krymu i szef sztabu Armii Azerskiej. Proszę teraz wszystkich Ormian, żeby do nas nie dzwonili, to było dawno, dawno temu, no i tak, no taka była historia. Następnie Kruszyniane, kolejny cmentarz. Tutaj mamy bardzo ciekawą historię, ponieważ założycielami wsi byli ród Krzeczkowskich. Na cmentarzu znajdują się groby tej rodziny, między innymi, i podanie, legenda jest następująca. Król Jan III Sobieski zawdzięcza swoje życie właśnie rotmistrzowi muzułmaninowi Samuelowi Krzeczkowskiemu, który go uratował w bitwie pod Parkanami z Turkami. Więc nie byłoby polskiego przedmurza chrześcijaństwa bez tatara muzułmanina, który ocalił nam Jana III Sobieskiego. Sobieski mianował go za to pułkownikiem i nadał mu wieś Kruszyniane. A w kilka lat później, udając się na Sejm do Grodna, wstąpił do Krzeczkowskiego na obiad. Powracając, toż samo uczynił, byśmy powiedzieli. I tak brzmiała ta tradycja w XIX wieku jeszcze. Tatarzy do dzisiaj pokazują lipy, gdzie panowie sobie siedzieli i rozmawiali. No piękna legenda, no piękna, ale tylko legenda. Natomiast bardzo popularna, oba cmentarze działają i są tam pochówki. Natomiast na Podlasiu Południowym znajdziemy dwa cmentarze nieczynne, ale ważne, bardzo ciekawe. Bo przypominam, te wszystkie wioski są w byłym Wielkim Księstwie Litewskim. Jak mówiliśmy o meczetach, to proszę o tym pamiętać. Więc jest zastawek na Podlasiu Południowym. Ponad 50 nagrobków, które zachowały się do dzisiaj, w tym nagrobek innego pułkownika Samuela Murzy Koryckiego z 1704 roku. I to jest najprawdopodobniej najstarszy muzułmański nagrobek na terenie Polski. Korycki był dowódcą oddziału tatarskiego i służył za czasów Jana III Sobieskiego w polskiej armii, otrzymał właśnie nadania ziemskie w Lebiedziewie i obok pochówek w Zastawku. Do I wojny światowej były tam pochówki. Najważniejsza osoba, moim zdaniem, która jest tam pochowana, to Jakub Buczacki, który żył w XVIII wieku i na początku XIX wieku. I był postacią tyle bardzo ciekawą, że był jedynym Tatarem posłem na Sejmie Królestwa Polskiego, które istniało między 1815 i 1830 rokiem. Było wtedy 128 posłów, więc można mówić o wielkiej nadreprezentacji Tatarów, fakt, że był posłem. Był dwukrotnie wybierany na posła. Co jest w nim bardzo ciekawego? Był, jako młody człowiek, był oczywiście bardzo żądny przygód, więc trafił do orszaku księcia Patiomkina. To ten książę, który bardzo, od niego jest to powiedzenie o patiomkinowskich wioskach, który bardzo, bardzo kochał Katarzynę II z wzajemnością, carycę słynną. Tutaj oczywiście proszę nas nie oskarżać, że wrzucamy kamyczek do ogródka pana ministra Suskiego, a następnie służył w artylerii u Stanisława Szczęsnego Potockiego. To jest członek Targowicy, więc Buczacki go porzucił, jak przystąpił Potocki do Targowicy i sam opuścił kraj, udał się poprzez Bałkany, Turcję, na pielgrzymkę do Mekki.
Do Mekki.
Tak. Więc można powiedzieć też to, chyba przeprosić Boga za to, że jego pracodawca dołączył do Targowicy. I tam nauczył się języków wschodnich. Jak wrócił, to został właśnie, robił całą karierę, został posłem. Był też proszę państwa, w powiecie bielskim, bo chodzi o, był marszałkiem powiatu, był sędzią pokoju w tym powiecie, więc generalnie robił karierę w administracji też lokalnej, można go nazwać samorządowcem. Zmarł, mając prawie 90 lat, jeden z jego wnuków brał udział w powstaniu listopadowym, za co został odznaczony medalem. Inny jego potomek to Jan Murza Tarak-Buczacki, wnuk, który był przez wiele lat uważano, że bo był jego imieniem był został z jego imieniem wydrukowany najstarszy przekład Koranu na język polski zapisany łaciną. Teraz wiemy, że to nie on dokonał tego przekładu, mówiliśmy państwu o tym. Natomiast
Google Translator.
Jeszcze wtedy nie było, Pawle, wiesz, tak ten internet to nie był od samego początku z nami, ale okej, okay, więc ktoś inny, czyli na przykład Lelewel, Domejko, opowiadaliśmy państwu o tym, natomiast bardzo długo był uważany i jak państwo zobaczą, jest też związany z Warszawą i cmentarzem w Warszawie. Co ciekawe, jedną z sekretarek Stefana Starzyńskiego, legendarnego prezydenta Warszawy, była Stefania Murza Buczacka, prawnuczka Jakuba Buczackiego. Więc jak państwo kiedyś będą jechać, będą koło Lebiedziewa na południowym Podlasiu, jedziemy do Zastawka i tam państwo spotkają grób Jakuba Buczackiego. Ruszamy dalej. Ruszamy do Studzianki. Mizar, czyli cmentarz, założony został w końcu XVII wieku, działał też przez kolejne stulecia. Zachowało się tam 160 kamiennych nagrobków. Napisy są po arabsku, po polsku i po rosyjsku. I wśród pochowanych są najsłynniejsze postacie. Generał Józef Bielak. Był już u nas nieraz w podcaście. To jest generał z XVIII wieku, który w 1794 roku na Litwie podczas powstania kościuszkowskiego krótko był dowódcą całego powstania w Wielkim Księstwie Litewskim. Tatar muzułmanin, podkreślam, ale jego nagrobek się nie zachował. Ale wiem, że leży, spoczywa w tej ziemi, ale nagrobek się nie zachował. Jego potomkiem był Stefan Bielak, o którym też już mówiliśmy. Znowu, przyjaciel Piłsudskiego, jak był pierwszy krajowy zjazd PPS-u pod Wilnem, wzięło w nim udział 5 osób. Józef Piłsudski, przyszły prezydent Polski Stanisław Wojciechowski, którego Piłsudski obalił, takie czasy, w 1926, i jeszcze 3 osoby, w tym 2 Tatarów. Tutaj można mówić o gigantycznej nadreprezentacji. Jednym z nich był Stefan Bielak, a drugi Aleksander Surkiewicz, który jeszcze się pojawi w naszym podcaście. Kolejny na postać to Jakub Azulewicz. To za to postać, Tatar, który był pułkownikiem i walczył w powstaniu kościuszkowskim w obronie Wilna, gdzie poległ i jest najważniejszym żołnierzem, który poległ w obronie wtedy Wilna sił powstańczych. Chorągiew jego pułku była przechowywana właśnie w meczecie w Studziance. Ruszamy dalej. Czyli to są te 4 cmentarze związane z Tatarami. Natomiast kiedy większość ziem I Rzeczpospolitej, 80%, znalazła się w granicach Rosji, no to Rosjanie też zakładali cmentarze. Mamy 2 w Warszawie, powstał w Suwałkach, w Czerwonce koło Sochaczewa i w Kałuszynie. Przetrwały tylko te dwa w Warszawie. A teraz państwu przeczytam państwu o Czerwonce koło Sochaczewa Marię Konopnicką, która napisała opowiadanie Z cmentarzy i które, cytat jest następujący. Chwili, kiedy mała nasza łódka zbliżała się do Sochaczewa, uderzył mnie dość niezwykły widok. Przed nami na urwistym brzegu Bzury wznosiła się niewielka, okrągła budowa z wysokim, spiczastym daszkiem, zakończonym błyszczącą w porannej słońcu iglicą, na której tkwił nów miesięczny, czyli półksiężyc. Dookoła widać było mniejsze i większe stożki pokrywające ziemię na dość znacznej przestrzeni. Był to cmentarz muzułmański. Jeden z tych, które nie były u nas rzadkością dawniej, kiedy każde miasto niemal miało swoich mahometan, kupców i żołnierzy. Tutaj troszeczkę pani Maria podkręciła, no ale to można powiedzieć...
Licencja poetyka.
Brawo, Pawle, znała cinę. Którzy tu żyli i tu składali swe kości. Ja wszakże widziałam cmentarz taki po raz pierwszy i dziwne on na mnie zrobił wrażenie. Śpieszyliśmy tędy całą siłą naszych czterech wioseł, aż do miejsca, gdzie przybić było można i zaraz rzuciliśmy się oglądać ów cmentarz. No prawdziwa turystyka. Zawieszony nad rzeką i dwojący w niej swój półksiężyc. Ma on mogił ze 200 może, ale wszystkie prawie w ruinie. Mogiły te murowane są z cegieł, a ich półokrągłe wyniosłe nad ziemią sklepienia tworzą całe szeregi owych z dala widzianych kopułek. U węzgłowia każdej mogiły kamień stożkowaty z jednej tylko strony wygładzony nieco pod napis, który teraz ledwo jest widny wskroś mchu i pleśni. Zapadłe sklepienia napełniają gruzem owe puste mogiły, w których niegdyś chowano umarłych bez trumien w siedzącej postawie. W pośrodku tego oryginalnego cmentarza wśród rozsypujących się kopułek stoi ów z daleka widny i półksiężycem naznaczony grobowiec mułły. Drzwi nie ma do niego. Na wschodniej stronie marmurowa tablica z jakąś surą Koranu. Pod nią okienko puste, czerniejąca z dala. Wstąpiłam na kamień i zajrzałam przez nie. Gruz i rumowisko. Wielkie płachty pajęczyn osnuwają okienko zewnętrznej jego strony. Pod murem przebiega jaszczurka. Dziwny jest widok tego kawałka wschodniego świata, wyrzuconego tu na brzegu obcej ziemi, obcej rzeki. Drzemie on w dnie słoneczne, które zdradzają jego nędzę i jego ruinę. Upiorem wstaje w dnie chmurne, powlekające go trupiemi, sienemi barwy. Ale gdy księżyc zabłyśnie, gdy promień jego draśnie w sierp miesięczny, na iglicy wysoko zatknięty, budzą się wtedy szelesty w głębi tych zapadłych sklepień sterczących, jak szeregi turbanów nad ziemią, a z grobowca wychodzi stary muła z wielką siwą brodą i na wschód zwraca oczy zagasłe i wyciąga ręce kościste, jęczącym, żałosnym głosem odśpiewuje wersety z Korany. O, Allah Akbar, Allah jesteś wielki. Maria Konopnicka, proszę państwa.
Państwo też mieli ciarki na plecach, kiedy Konopnicka z tej łódki tak chyżą między te groby i się przechadzała i zaglądała tam, bo to jest niesamowite.
I oczywiście brzmi to, proszę państwa, wiemy, jakie państwo mają skojarzenia, kiedy dzieją się rzeczy straszne we Francji, kiedy fanatyk islamski morduje ludzi w kościele, ale proszę o tym pamiętać, że Allah Akbar to nie jest zdanie zarezerwowane tylko dla tych ludzi, dla terrorystów, tylko to jest integralna część islamu. Więc co o Czerwonce wiemy? Powstał cmentarz pewnie w 1842 roku. To był wakf, czyli fundacja religijna muzułmańska. Do naszych czasów dotrwał tylko właśnie ta baszta tatarska, czyli tam, skąd muła wyszedł w wizji Marii Konopnickiej i odśpiewał wersety z Koranu. Znajduje się dzisiaj na terenie Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina i w najbliższych miesiącach doczeka się konserwacji zabezpieczenia przed erozją. Możliwe, że zostanie wyremontowany, co by było oczywiście bardzo korzystne. Ruszamy do Suwałk. W Suwałkach według źródeł historycznych powstał około 1831 roku cmentarz muzułmański. Założyli go stacjonujący w mieście żołnierze armii carskiej, pewnie z północnego Kaukazu, Czerkiesi. No i wchodzi w skład kompleksu zespołu cmentarzy siedmiu wyznań. To jest coś niesamowitego, bo mają państwo, to jest właśnie wielokulturowość Suwałk. Rzymskokatolickie, ewangelickie groby, prawosławne, staroobrzędowców, żydowskie i muzułmańskie. Niestety zniszczone, choć jeszcze w latach 80. było widać na mogiły, tak, można powiedzieć takie ślady po nich bardziej. Nie ma już nagrobków, nie ma napisów, te ślady też uległy zatarciu. Natomiast wiemy z przewodnika, że znajdowała się tam na cmentarzu zbudowana z kamieni kolumna z półksiężycem i gwiazdą. Brama się zachowała cmentarza i na niej zachował się półksiężyc, więc mamy już tylko ruiny. Ruszamy do stolicy, do Warszawy, gdzie ten stan meczetów jest cmentarzy, mizarów jest najlepszy. Więc mamy coś takiego, że proszę pamiętać, że jest taka kategoria pomniki historii i właśnie cały zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach jest objęty ochroną i jest zaliczony do tej kategorii. To jest cmentarz rzymskokatolicki powązkowski, zwany Starymi Powązkami, żydowski, ewangelicko-augsburski, czyli luterański, ewangelicko-reformowany, czyli kalwiński, muzułmański cmentarz kaukaski i muzułmański cmentarz tatarski. Czyli mamy dwa cmentarze muzułmańskie, małe, w ramach tych sześciu cmentarzy, które są zaliczane do pomników w historii. I muzułmański cmentarz kaukaski to jest to starszy cmentarz. Został założony w 1839, działał do roku 1867. Od 2006 roku ponownie jest otwarty i chowa się tam Czeczenów. Natomiast jest on znacznie mniejszy od muzułmańskiego cmentarza tatarskiego. Kto jest tam pochowany? Jest tam pochowany Tatar, generał rosyjski Zachariasz Kieński, który leży tam ze swoją małżonką Wilhelminą z Pochlensów Kieńską. Stoi charakterystyczna kolumna tego małżeństwa, ozdobiona herbem tatarskim, tamgą, i napisy są po łacinie, po polsku. Więc proszę teraz zobaczyć sobie. Zachariasz Kieński, który miał liczne ordery i tak dalej, umarł w Toskanii. Na napisie, na grobie mamy zapis: drogim cieniom najlepszego męża Zacharysza Kieńskiego, nieutulona w żalu żona, pomnik ten poświęca. Nie zachował się ten zapis, natomiast zachował się zapis: tu spoczywają zwłoki świętej pamięci Wilhelminy z Pochlensów. I co jest niesamowite, pani Wilhelmina pochodziła z kolonii Szopy Niemieckie, która istniała pod Królikarnią w Warszawie. Była z rodziny protestanckiej, ale która uległa częściowo, część rodziny uległa polonizacji. W efekcie mamy Polkę pochodzenia niemieckiego z rodziny luterańskiej, która wyszła za muzułmanina i który był generałem armii carskiej, którzy i są pochowani na cmentarzu kaukaskim, gdzie napisy są w alfabecie łacińskim w języku polskim. To jest właśnie Polska, proszę Państwa, ta, którą Państwu cały czas, jak Don Kiszot i Sancho Panza, ja mogę być Sancho Panzą, nie ma problemu, próbujemy Państwu przekazać ten obraz Polski. Co ciekawe, z tej rodziny pochodził prezydent Łodzi, Edmund Pochlens, który w latach 60. po powstaniu styczniowym, no niestety czuł się Niemcem, wspierał niemiecką kulturę, ale też czuł się urzędnikiem rosyjskim i przyczynił się też do działań rusyfikacyjnych po powstaniu styczniowym w ramach represji, ale Łodzianie mogą z drugiej strony zawsze powiedzieć, że w latach 60. on położył fundamenty pod rozwój miasta, dużo zrobił dla rozwoju urbanistycznego miasta. Według tradycji pochowano też na cmentarzu właśnie tego wspomnianego przez nas wnuka Jakuba Buczackiego, czyli Jana Murzę Taraka Buczackiego, uważanego za autora przekładu Koranu. Dzisiaj wiemy, że to nie on, ale bardzo długo taka była opinia, taki był pogląd popularny. Grobu nie ma, nie zachował się. Natomiast jest drugi grób Aleksandra Buczackiego, czyli ktoś z tej rodziny, więc nie ma pewności, czy Murza Tarak jest tam pochowany. Ruszamy do ostatniego, na ostatni cmentarz, tatarski, który jest przy ulicy Tatarskiej. Mamy w Warszawie ulicę Tatarską właśnie ze względu na ten cmentarz. Został założony w 1867, po tym jak zamknięto muzułmański cmentarz kaukaski i mamy tam bardzo ciekawe postacie pochowane. Wielu z nich było bohaterami naszych podcastów, więc polecam, żeby sobie posłuchać. Jest wspomniany przez Pawła na początku książę azerski Veli Bek Yedigar, przyjaciel Bora Komorowskiego, generała, dowódcy Armii Krajowej, znakomity kawalerzysta, pułkownik Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Mamy Aleksandra Achmatowicza, prawnika, przyjaciela Piłsudskiego, który siedział z nim w ławce, był ministrem sprawiedliwości w rządzie Krymu i Litwy Środkowej i senatorem w II Rzeczpospolitej. On też jest tam pochowany. Co ciekawe, jest tam też syn Achmatowicza, Osman, dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego przed wojną, a po wojnie wiceminister szkolnictwa wyższego w latach 50. Oraz Osman Junior, jego syn, czyli wnuk Aleksandra, który był chemikiem i odkrywcą reakcji Achmatowicza. Jak zajrzałem w Wikipedii, to w kilkunastu chyba językach jest opisana ta reakcja. Ja z chemii jestem słabiutki, ale zakładam, że to świadczy o tym, że ta reakcja jest ważna dla każdego chemika. Kto jeszcze jest pochowany? Aleksander Jeliaszewicz, bardzo ciekawa postać. Tatar, który był dowódcą szwadronu kawalerii w 13. Pułku Ułanów w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii, w 39. im dowodził, dokonał szarży, jednej z ostatniej szarży polskiej kawalerii pod Maciejowicami. Co za symbolika niesamowita, to są te Maciejowice, pod którymi przegrał bitwę Kościuszko i skończyło się powstanie. Co jest bardzo ciekawe w Jeliaszewiczu, on też jest symbolem tych związków z Rosją, ponieważ służył w armii białych Rosjan podczas wojny domowej po rewolucji w Rosji, Antoniego Denikina, trafił poprzez Turcję do Królestwa Serbów, Chorwatów, Słoweńców. Tam ukończył szkołę kawalerii, służył w służbie granicznej, w straży granicznej, przepraszam, jugosłowiańskiej i dopiero potem trafił do Polski i zrobił tą całą karierę właśnie w wojsku polskim. Co jest bardzo ciekawe, jego syn Janusz Jeliaszewicz, to słynny polski lekarz, który w latach 90., teraz dużo mówimy o różnych instytucjach walczących z pandemią, był dyrektorem Państwowego Zakładu Higieny. Więc jak widzą Państwo, mówiliśmy często, że Tatarzy to wojskowi, Tatarzy to sędziowie, była cała taka audycja. Dzisiaj mogą Państwo zobaczyć, że Tatarzy to także lekarze. Można powiedzieć, że Awicena, znakomity irański filozof i lekarz, to ich patron. Na cmentarzu stoi grobowiec, który przypomina minaret, przepięknie zdobiony, gdzie są wyryte strofy z wiersza Zygmunta Krasińskiego: mnóż ty się jeden przez czyny żyjące, a będą z ciebie jednego tysiące. I co niesamowite, że sam Krasiński, delikatnie mówiąc, miał różne okresy, jeśli chodzi o stosunek do muzułmanów. Na przykład Józefa Bema bardzo nie lubił za to, że przeszedł na islam. A więc to ciekawe, bo ten grobowiec to grobowiec muzułmanina Abdul Halika VIII, który miał 29 lat i popełnił samobójstwo. Jego historia jest niesamowita. Sam grobowiec wykonał legenda, jeśli chodzi o zakłady kamieniarskie i właśnie artysta kamieniarski Bolesław Sypniewski. To jest ten sam mistrz kamieniarski, który wykonał wystrój krypty Gabriela Narutowicza, prezydenta Polski zamordowanego, i płytę na grobie matki marszałka Piłsudskiego w Wilnie, gdzie jest złożone serce Piłsudskiego. Więc nie byle kto. Więc w tym grobowcu spoczywa właśnie Abdul Halik VIII, który był Turkiem, pochodził ze Stambułu. W Polsce posługiwał się tytułem książęcym, ale wiedzą Państwo, jak to często bywa, mamy tak zwane niepotwierdzone korzenie arystokratyczne. Nie wiemy tego.
Nie było internetu, nie można było sprawdzić.
Tak. Na Wisłę przywiodła go nauka. Studiował w Wyższej Szkole Handlowej, no ale co się okazało, pracował też bardzo często jako kaskader. Stąd Paweł go przywołał na początku podcastu, jako woltyżer, szczególnie dublował kilka ról aktorskich.
Studentowi Szkoły Handlowej pracy.
Bardzo zżył się z bohemą, z cyganerią artystyczną i aktorską, więc często bywał w Oazie, bardzo znanej restauracji na Wierzbowej. Zakładamy, że no, znamy historię, że też tam spożywał dość sporo alkoholu i zakochał się nieszczęśliwie w Jadwidze Smosarskiej, którą Paweł nazwał celebrytką. No przepraszam bardzo, Pawle, tutaj będę musiał stanąć w obronie honoru pani Jadwigi, nie bój się, nie zrobię ci krzywdy, ale no była jednak gwiazdą polskiego przedwojennego kina, była aktorką. Oczywiście to nie były jakieś najwybitniejsze produkcje filmowe w dziejach świata, ale mimo wszystko, no i bardzo się w niej kochał, ale Jadwiga go odrzuciła, więc wczesnym rankiem, w niedzielę 13 marca w Domu Akademickim przy ulicy Akademickiej 5 pozbawił się życia przy pomocy rewolweru. Po prostu się zastrzelił. No ale powstała cała legenda miejska, że to nie o tak, że mając 29 lat zginął w pojedynku w obronie honoru słynnej aktorki Jadwigi Smosarskiej, której był wielbicielem. Więc tak państwo, legenda miejska mówi o losach Abdulla Halika VIII i potem pojawiła się kolejna legenda, że to sama aktorka ufundowała mu ten nagrobek. No z drugiej strony skąd on miał pieniądze, żeby Bolesław Sypniewski mu postawił grób? No momencik, no coś jest na rzeczy. I że ktoś opiekował się jego mogiłą. I podobno sama odwiedziła ją Smosarska, kiedy po wielu latach powróciła z emigracji z USA. Może miała wyrzuty sumienia, że odrzuciła tak wspaniałego kaskadera i woltyżera.
No, arystokraty tureckiego, a nie kaskadera.
Tak, przepraszam bardzo.
Kaskadera, arystokraty. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś demobilizujące dla wszystkich, którzy wykonują ten trudny, ciężki, szalenie niebezpieczny zawód, będąc na przykład arystokratami, zmuszeni przez życie.
Tak, więc Paweł oczywiście ma rację, że bardzo często bycie arystokratą wiąże się też z karierą kaskaderską. Poza tym mamy w Polsce kwatery muzułmańskie na dużych cmentarzach. Dwie takie kwatery są w Gdańsku. No oczywiście nie przypadkiem, bo mamy też duży, ważny meczet w Gdańsku ze względu na społeczność tatarską z Wileńszczyzny i też z Nowogródczyzny. Od 49 na jednym cmentarzu i od 62 na kolejnym. We Wrocławiu jest kwatera od 46, w Poznaniu od 2003 i też możemy spotkać pojedyncze groby, na przykład wspaniały grób. Na górze jest półksiężyc, na dole orzeł na tym grobie. W kształcie ma kształt jak mihrab, tak, czyli ta część meczetu, która podczas modlitwy służy do tego kibla, wskazuje kierunek na Mekkę, jest na Powązkach. Bardzo polecam odwiedzenie. Grób Aleksandra Sulkiewicza, wspomnianego przeze mnie przyjaciela Ziuka, czyli Piłsudskiego, prawa ręka, lider PPS-u i grobowiec, były jego, pamiętają Państwo, jak opowiadaliśmy, że naprawdę wielkie uroczystości z udziałem całej elity sanacyjnej, kiedy przed 11 listopada go pochowano i napis jest wspaniały, bojownik o niepodległość Polski i prawa ludu pracującego. Ponieważ był socjalistą, proszę Państwa.
Radykalnie prawicowi słuchacze podcastu Lechistan są przerażeni. Oto islamski socjalizm w naszej historii. Niepodległość Polski i prawa ludu pracującego. Niesamowite.
Tak. I gdzie jeszcze spotkamy muzułmanów, proszę Państwa? No, leżą oczywiście ich tysiące pochowanych na wielkich cmentarzach wojennych. Część z nich oczywiście to jeńcy, część zginęła walcząc z nami, bo docierali aż tu. Zrobimy o tym jeszcze podcast. Ale część największa to pewnie żołnierze z armii CK, z Bośni, tak, czyli armii austro-węgierskiej, z armii rosyjskiej, z armii tureckiej, bo Turcy też walczyli. Pamiętajmy o tym, spełniło się proroctwo Werny Chory, mówiąc z przymrożeniem oka, podczas I wojny światowej i II, więc oni są pochowani w tych, tysiące z nich leży, tak? Mamy cmentarz zachowany koło Tarnowa w Czchowie, gdzie jest kilka grobów muzułmańskich bośniaków, ale nie są z napisami. Turcy też są rozproszeni po cmentarzach. Ja niedawno byłem na rakowickim cmentarzu, gdzie jest zachowany grób Ali Osmana. Co niesamowite, jest pochowany jako polski żołnierz. Stopień wojskowy o tym świadczy, plutonowy, razem z innymi żołnierzami polskimi. Nie było w armii osmańskiej takiego stopnia wojskowego jak plutonowy. Prawdopodobnie historia jest taka. Dostał się do niewoli na Kaukazie, trafił do krajów bałtyckich i próbował się przedostać do Turcji. Był w Polsce, zaciągnął się do armii polskiej i... No tak się złożyło, że umarł na gruźlicę w Krakowie w 1919 roku. Jest to jedyny grób osmańskiego żołnierza w Rzeczpospolitej Polskiej, tylko został pochowany z innymi żołnierzami polskimi, więc właśnie jako plutonowy można powiedzieć, no jest nie do końca, jest i osmański, i nasz, polski. Co jest niesamowite, grób jest z krzyżem, wszyscy w tym rzędzie to stoją krzyże, ale... Krzyż jego, jak mamy tabliczkę, jest napisane świętej pamięci i między literkami si i p nie ma krzyża. Obok jest pochowany jedyny żołnierz, który też nie ma krzyża, prawdopodobnie Żyd. Czyli Żyd i muzułmanin wśród swoich towarzyszy broni Polaków, pochowanych i oni mają między eś i p krzyż, leżą obok siebie i mamy to, że mamy mikro teraz historię Ali Osman, tak się nazywał ten pan i na nim kończymy dzisiejszy podcast.
Do usłyszenia za tydzień.
Za tydzień.
Tak. Życzymy Państwu oczywiście zdrowia. Przypominamy o tym, że na cmentarze w Polsce w tym roku obowiązuje zakaz wejścia. A do usłyszenia za tydzień w podcaście Lechistan mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Ja jeszcze tylko szybko przypomnę. lechistan@tok.fm. Państwa komentarze, pytania, uwagi proszę wysyłać na ten adres. lechistan@tok.fm. Do usłyszenia za tydzień.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tokfm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.